pomoże. Nauka. Świat.
W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, co możemy znaleźć na dnie Bałtyku. Dno naszego morza pełne jest rakiet, torped czy pojemników z różnymi substancjami. Porozmawiam z gościem audycji, jak zanieczyszczenia ulokowane na dnie morza wpływają na bezpieczeństwo ludzi i całej biosfery. Poruszymy także temat wielkich inwestycji na morzu i zastanowimy się, jak one wpływają na środowisko Bałtyku. Ale na początek przedstawimy kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Nie wiesz, jak zmierzyć się z jakimś dużym problemem? Zorientuj się, jakie łatwiejsze podzadania są na drodze do celu. Polscy matematycy opracowali algorytm, który konstruuje i wyszukuje podzadania tak, by jak najoszczędniej rozwiązywać złożone problemy. Może się przydać to choćby robotom. Nasz algorytm Adaptive Subgoal Search łączy uczenie maszynowe z klasyczną algorytmiką w celu rozwiązywania złożonych zadań kombinatorycznych, takich jak układ badanie kostki Rubika lub dowodzenie matematycznych nierówności. Algorytm wykorzystuje wyuczone, wysokopoziomowe taktyki oraz adaptuje swoje działanie do stopnia trudności zadania w danej chwili, opisują autorzy pracy. Publikacja zespołu polskich naukowców z udziałem badaczy z Kanady została doceniona na jednej z trzech najważniejszych konferencji informatycznych na świecie dotyczącej sztucznej inteligencji. Prace te zakwalifikowano tam do najlepszych 5% przyjętych prac. To w skali Polski wyjątkowe osiągnięcie. Naukowcy zapewniają, że łamigłówki i nierówności matematyczne to dopiero początek. W którymś momencie tego algorytmu będzie można użyć do rozwiązywania problemów z prawdziwym impaktem. To może być automatyczne dowodzenie twierdzeń, pisania programów, projektowanie algorytmów, mówi dr Kuciński. Wypalanie traw to barbarzyński proceder. Przyczynia się do obniżenia rolniczej oraz ekologicznej wartości gruntów. Wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność i skład botaniczny łąk. Jest też dodatkowym źródłem emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, np. dioksyn, wpływając na stan powietrza w skali lokalnej, mówią eksperci z SGGW i Uniwersytetu Śląskiego. Marzec i kwiecień to miesiące, kiedy zdarza się największa liczba pożarów traw, za które w większości odpowiada człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne, zauważają strażacy prowadzący kampanię Stop pożarom traw. Eksperci zwracają uwagę, że przekonanie, iż wypalanie traw użyźni glebę, jest błędne. Absolutnie nie jest prawdą, że jest dodatkowym nawożeniem, wręcz odwrotnie. Wypalanie odsłania i przesusza glebę, podkreśla Piotr Stypiński, profesor emerytowany z Katedry Agronomii Instytutu Rolnictwa Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Naukowcy odkryli pozostałości po lodowcu blisko marsjańskiego równika, a to może oznaczać, że lód wodny na powierzchni planety mógł występować nawet w takich okolicach całkiem niedawno w geologicznej skali czasu, informuje SETI Institute. Struktura na powierzchni, zidentyfikowana jako pozostałość po lodowcu, jest jednym z wielu osadów o jasnej barwie znalezionych w rejonie Eastern Noctic Labyrinthus. Zwykle tego typu osady zawierają sole siarczane o jasnym kolorze, ale w omawianym przypadku widać dodatkowo wiele cech lodowca, w tym pola szczelinowe i pasma morenowe. Badacze oceniają, że lodowiec miał 6 km długości i do 4 km szerokości, a jego wysokość dochodziła do 1700 metrów. To, co znaleźliśmy, to nie lód, ale złoże soli ze szczegółowymi cechami morfologicznymi lodowca. Wydaje nam się, że sól utworzyła się na szczycie lodowca, zachowując kształt lodu poniżej, podkreślił dr Pascal Lee, planetolog z SETI Institute oraz Mars Institute.
I teraz przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, którym jest profesor doktor habilitowany Jacek Bełdowski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czy na dnie Morza Bałtyckiego jest dużo groźnych materiałów? Zapewne po czasach wojennych są to różnego rodzaju torpedy czy pociski lub nawet całe wraki. Co jeszcze możemy znaleźć na dnie naszego morza?
Na dnie Bałtyku znajduje się sporo materiału militarnego i poczynając od wraków, na przykład ubotów, które znajdują się w Zatoce Gdańskiej. Do amunicji, która nie wybuchła, a została w coś wycelowana, także to są i bomby, i torpedy, mamy mnóstwo zatopionych pól minowych po pierwszej i drugiej wojnie światowej, ale mamy także składowiska amunicji, która została intencjonalnie wyrzucona i to jest zarówno amunicja konwencjonalna, jak i chemiczna.
Intencjonalnie to znaczy, kiedy właściwie to się wydarzyło? W jakich okolicznościach?
Traktat poczdamski, który zakończył II wojnę światową, stwierdził, że Niemcy mają być zdemilitaryzowane. I dlatego wszelkie arsenały III Rzeszy przeszły na własność aliantów i mieli je albo wcielić do swoich armii, albo zniszczyć. I ta część, którą stanowiła amunicja chemiczna, oczywiście nikt nie chciał głośno tego powiedzieć, że chciałby mieć w swoich arsenałach amunicję sprzeczną z konwencją genewską. Także tu zdecydowano się na zniszczenie, a najprostszym zniszczeniem było wyrzucenie do morza.
Wspomniał pan, że te materiały pochodzą głównie z drugiej, ale też z pierwszej wojny światowej, tak?
Tak, jeżeli chodzi o amunicję konwencjonalną, to w czasie pierwszej wojny światowej prowadzono intensywną walkę minową i zarówno Rosja, jak i Niemcy minowali Bałtyk na potęgę. Głównie to jest Zatoka Fińska i Zatoka Ryska, gdzie tych pól minowych i kontrminowych powstało naprawdę bardzo dużo, ale również podejścia do portów, które wtedy były pod kontrolą niemiecką, czyli na przykład Gdańska, Świnoujścia czy Kołobrzegu.
To teraz może proszę powiedzieć, jak badamy dno morza, bo no, rozumiem, że z jakichś tam zapisów historycznych wiemy, że takie różne sytuacje miały miejsce, ale musimy to też przede wszystkim badać i żeby wiedzieć, gdzie te materiały się znajdują. No i jakie instrumenty badawcze używa się obecnie do tego?
Tak naprawdę w morzu, zwłaszcza w Morzu Bałtyckim, widoczność jest fatalna. Czasami to jest 2 metry, czasami to jest 20 centymetrów, czasami w ogóle nic nie widać. Dlatego światło się do tego, przynajmniej u nas, kompletnie nie nadaje. Badamy morze za pomocą dźwięku. Są to różnego rodzaju sondy i sonary. Przy czym do akurat szukania amunicji stosuje się tak zwany sonar boczny o wysokich częstotliwościach rzędu 900 kHz, co pozwala na uzyskanie bardzo wyraźnego obrazu dna. Rozmiar piksela to jest mniej więcej 0,5 na 0,5 cm, dlatego nawet w takiej wysokiej rozdzielczości taka bomba ma, powiedzmy, zaledwie jakieś kilka centymetrów na takim obrazku, a pocisk artyleryjski, których też szukamy, to jest dosłownie 1,5–2 cm w takim dużym powiększeniu. Dlatego naprawdę trzeba to robić bardzo dokładnie i też z niewielkiej wysokości. Tak jak sondy wielowiązkowe, które potrafią znaleźć wrak, mogą operować z pokładu statku, tak sonar boczny musi być holowany nad dnem albo być na pojeździe podwodnym i wtedy porusza się na przykład 2,5–3 metry nad dnem, żeby tą rozdzielczość zachować.
Trochę mi to przywodzi na myśl instrumenty, które używa się w kosmosie, ale wydaje się, że ta rozdzielczość jest jeszcze lepsza tutaj, bo wspomniał pan, że 0,5 cm. Rozumiem, że są to również radary, tak? Z syntetyczną aperturą.
To są sonary syntetycznej apertury, które działają trochę tak jak teleskop. Jak wiadomo, jeżeli mamy dwa teleskopy, które są takie same w pewnej odległości od siebie, składa się to jakby w obraz z jednego teleskopu o ogniskowej takiej jak odległość między nimi. Sonar syntetycznej apertury działa podobnie. Pojazd przemieszcza się nad dnem i daje dwa sygnały. Jeden nieco wcześniej, drugi nieco później, kiedy jest już bardziej oddalony i z tych dwóch obrazów składany jest obraz całkowity. No my niestety w Polsce takich urządzeń nie mamy, przynajmniej cywile takich urządzeń nie mają.
Rozumiem, ale korzystacie państwo wtedy z zewnętrznych, jakby z innych państw, z aparatury innych państw, czy jak to wygląda w ramach projektów?
Czasami w ramach projektów współpracujemy z państwami, które mają takie sonary. Na przykład w porozumieniu z Norwegią robiliśmy mapy wraków z amunicją chemiczną na Skageraku i właśnie sonarami syntetycznej apertury. Natomiast my stosujemy sonar boczny, który daje dobry obraz, ale niestety dużo węższy. Sonar syntetycznej apertury może się poruszać wyżej, w związku z tym obejmuje większy obszar dna. Więc w tym samym czasie, kiedy sonar syntetycznej apertury zrobiłby 10 km kwadratowych, my robimy mniej więcej pół.
Dobrze, to proszę jeszcze powiedzieć w takim razie na pana oczywiście ogląd, może procentowo by się udało to określić w przybliżeniu, ile tego dna Morza Bałtyckiego udało się zbadać?
Ostatnio liczyliśmy właśnie takie pokrycie powierzchni dna mapami sonarowymi, przynajmniej takimi, które są dostępne. I wydaje się, że to jest między 2 a 4%.
To ciekawa odpowiedź. Właściwie nie wiedziałem, jakiej się spodziewać. A wiem, że tych badań na skalę jakby też innych mórz jest całkiem sporo na Bałtyku.
Bałtyk jest całkiem dokładnie zbadany jak na skalę innych mórz. Po prostu mapy dna w takiej wysokiej rozdzielczości, żeby zobaczyć obiekty wyrzucone przez człowieka, robi się bardzo rzadko. Czasami jest to przed inwestycją, jeżeli jest planowana jakaś duża budowa. Czasami są to badania naukowe, czasami są to ćwiczenia wojskowe, ale praktycznie tylko wtedy. Nie ma takich inicjatyw, żeby robić mapę dna tylko po to, żeby zobaczyć dno.
To teraz chciałbym przejść do instytutu, w którym pan pracuje na co dzień, czyli Instytutu Oceanologii. Gdyby pan powiedział kilka słów, czym ta oceanologia jest?
Oceanologia to jest generalnie nauka o morzu. W Polsce się to pojęcie stosuje wymiennie z oceanografią. Natomiast tak naprawdę na świecie pojęcie oceanografia dotyczy oceanografii fizycznej, czyli hydrologii, również prądów wodnych i generalnie procesów fizycznych zachodzących w morzu. Natomiast oceanologia to jest pojęcie nieco szersze, obejmuje chemię morza, biologię morza, ekologię morza, a także wszelkie aspekty fizyki od optyki do akustyki i takiej klasycznej oceanografii, czyli badania prądów, zasolenia i struktury wody.
To teraz chciałbym z kolei przejść do inwestycji, jakie ostatnio obserwujemy, bo jest ich coraz więcej na morzu, również tym naszym. I chciałbym zapytać, jak budowa gazociągów czy platform wiertniczych wpływa na środowisko morskie. Na pewno takie inwestycje mogą być zagrożeniem w momentach awarii, ale jak to wygląda właśnie?
Nie tylko sama awaria jest groźna dla środowiska, ale również sam proces budowy. Otóż w drugiej połowie XX wieku zanieczyściliśmy Bałtyk naprawdę w dużym stopniu. Ta sytuacja się poprawia, ale te zanieczyszczenia, które wprowadziliśmy, osiadły na dnie i są w tej chwili składową osadów dennych. Każda inwestycja, która ingeruje w dno, może powodować to, że takie osady wzbijają się do toni wodnej i te zanieczyszczenia, które były w nich zawarte, mogą przedostawać się z powrotem do obiegu. Także duża część tych właśnie obostrzeń związanych z ekologią i ochroną przyrody przy takich inwestycjach dotyczy właśnie tego, jak inwestorzy powinni przeprowadzać prace podwodne, żeby ta chmura zawiesiny była jak najmniejsza.
Czyli rozumiem, że w momencie budowy zostaje naruszone dno na przykład?
Jak najbardziej. Jeżeli budowane są na przykład rurociągi, to tam wręcz w niektórych miejscach przejeżdża się przez osady wielkim pługiem, żeby wyżłobić bruzdę, w której zagłębi się taka rura. Natomiast jak buduje się farmy wiatrowe, to podczas wbijania fundamentów do tych pylonów, które będą niosły turbiny, również dochodzi do naruszenia dna i to jest w rejonach, gdzie mamy dno piaszczyste, twarde dno, to jest niewielki problem. Tamtej frakcji drobnej, która może się wzbić do wody, nie jest wiele. Natomiast tam, gdzie mamy muł, to taki muł może się wzbijać z powrotem do wody i wędrować nawet na kilkanaście kilometrów i być zawieszony przez kilka tygodni.
Bałtyk, z tego co wiem, nie jest zbyt głębokim morzem, co jest sprzyjające dla takich inwestycji, jak na przykład właśnie platformy.
Tak, Bałtyk średnio ma głębokość około 40 metrów. Są oczywiście miejsca głębsze, są głębie, które są rozdzielone ławicami. I te ławice właśnie przyciągają inwestorów, ponieważ na ławicach mamy stosunkowo twarde dno i mamy tam głębokość 20 mniej więcej do 50 metrów.
Tak, tak jak pan powiedział, jeszcze chciałbym tutaj wrócić może do tego mapowania morza naszego Bałtyckiego, bo wspomniał pan, że mamy 2-3%, tak, zmapowane.
Mniej więcej tyle.
Mniej więcej tyle. A właściwie czy jest potrzeba właśnie dalszego mapowania tego morza? Jak to wygląda?
Przede wszystkim chodzi o rejony, które są albo przeznaczone pod inwestycje, albo rejony, gdzie historycznie wiemy, że coś zostało zatopione. Niestety te operacje zatapiania były prowadzone jeszcze w erze, kiedy GPS nie został wymyślony i pierwszy satelita się nie wzbił na orbitę. Dlatego te pozycje są bardzo przybliżone. I nawet jak wiemy, gdzie coś zostało zatopione, w jakim rejonie, to ten rejon jest z reguły całkiem spory, a wiemy, że to mogło dryfować również poza ten wyznaczony rejon, zwłaszcza, że na przykład operacje zatapiania amunicji chemicznej były prowadzone dość beztrosko, bo tą amunicję zatopiano na przykład w drewnianych skrzyniach, co powodowało, że przy większym sztormie czy na wskutek prądów ta amunicja dryfowała. Mieliśmy nawet wyrzucenia na brzeg, czy to na środkowym wybrzeżu Polski, czy też na wybrzeżach Bornholmu, czy zachodniej Szwecji.
A czy dużo znamy wraków na dnie Morza Bałtyckiego? Ja tak sobie myślę, że od razu mi przychodzi jedna katastrofa na myśl, to jest chyba 30 stycznia 45 rok, to jest największa bodajże katastrofa, czyli Gustloff.
Tak. Oczywiście Gustloff jest bardzo znanym przypadkiem, bo to była naprawdę niesamowita tragedia. Natomiast wraków na Bałtyku jest około, ja wiem, kilka co najmniej tysięcy. Część z tego to są wraki jeszcze sprzed epoki przemysłowej, więc są to wraki drewniane. Natomiast takich wraków i z wojny, i późniejszych wraków handlowych też jest sporo. Ocenia się, że mniej więcej takich podejrzanych wraków na polskich wodach, które mogą jeszcze zawierać paliwo i inne toksyczne substancje, jest ponad setka. Mamy bardzo znany Franken, statek transportowy, który jest zatopiony niedaleko Helu, który wiózł zaopatrzenie do oblężonej przez Rosjan Gdyni dla Niemców i został zatopiony w trakcie powrotu, więc tutaj jest na dwoje babka wróżyła, czy on coś jeszcze zawierał, skoro już wracał. Mamy wraki ubotów koło Helu i koło Stegny.
I o wrakach porozmawiamy jeszcze po przerwie, a teraz zapraszamy naszych słuchaczy na przerwę.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Wracamy do rozmowy z gościem, którym przypomnę jest profesor doktor habilitowany Jacek Bełdowski z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. I wracając, panie profesorze, do naszej rozmowy, przed przerwą rozmawialiśmy o wrakach, które znajdują się na dnie naszego Morza Bałtyckiego. Tutaj wymienił pan kilka, ale jeszcze pewnie w uzupełnieniu jakieś przykłady i też jak właściwie takie wraki mogą nam zagrażać?
Jeżeli chodzi o wraki zatopione na Morzu Bałtyckim, mamy oczywiście wraki współczesne, takie jak Heweliusz zatopione na Zatoce Pomorskiej, czy Estonia, która zatonęła na Zatoce Fińskiej. Mamy też wraki z wojny. One mogą zagrażać środowisku w ten sposób, że część z nich zawiera jeszcze w sobie paliwo, które może skazić środowisko, tak jak katastrofa tankowca, a część zawiera czy amunicję, czy inne związki niebezpieczne. Tutaj takimi sztandarowymi przykładami jest wrak statku Stuttgart, który w zasadzie nie istnieje, bo został wysadzony, rozstrzelany i zatopiony, ale paliwo z niego wylało się w pobliżu Oksywia i te osady są bardzo zanieczyszczone. Tam jest praktycznie plama mazutu podmorska. Natomiast jeżeli chodzi o amunicję, no to mamy wraki na Skageraku, które są w takim rejonie przejściowym między Morzem Północnym a Bałtykiem. No i tam mamy 150 tysięcy ton amunicji chemicznej na tych wrakach.
to spora ilość. I chciałbym tutaj właśnie, może przechodząc od razu do następnego wątku naszej rozmowy, no właśnie o te substancje zapytać niebezpieczne. Jakie to są substancje? No i jak nam zagrażają?
Tutaj powiem od razu, że raczej nie mamy do czynienia z tym, żeby ryby były poparzone przez broń chemiczną, mimo tego, że to były środki parzące głównie. Natomiast mamy do czynienia z takim bardziej długotrwałym skażeniem środowiska, mianowicie iperyt i jego pochodne są mutagenne i genotoksyczne, więc oczywiście zwłaszcza larwy ryb nie będą się zbytnio rozwijać.
Czyli mamy tutaj, pojawia się ten słynny bądź niesłynny iperyt, który no, jest bardzo związany z, przynajmniej w moim tutaj takim odczuciu, z pierwszą wojną światową.
Jak najbardziej iperyt zasłynął podczas I wojny światowej, ale cały czas był produkowany w trakcie II wojny, na wszelki wypadek, bo na szczęście go nigdy nie użyto. Jest to substancja, którą łatwo produkować, jest dość skuteczna bojowo, więc tego iperytu w Bałtyku z tej broni chemicznej jest najwięcej.
I on nie zagraża aż tak bardzo rybom, jak pan wspomniał? Jak to wygląda?
To wygląda w ten sposób, że ten iperyt w Bałtyku, on przede wszystkim tężeje. Iperyt był projektowany na temperatury, które spotyka się na polu walki na powietrzu. Natomiast temperatura na dnie Bałtyku to jest kilka stopni Celsjusza, więc to już sprawia, że ten płyn, którym jest iperyt, tężeje w taką galaretę lub nawet ciało stałe. I ponadto pod wpływem interakcji między wodą morską, osadami, a tym iperytem, on jeszcze degraduje do bardziej stabilnych związków. Więc tak jak mówią koledzy z Wojskowej Akademii Technicznej, to trochę przypomina chałwę lub taką mokrą glinę. To spoczywa na dnie Bałtyku i powoli wydostają się z tego toksyczne substancje, więc nie mamy gwałtownej toksyczności, natomiast taki długotrwały, negatywny wpływ na zdrowie.
To teraz chciałbym przejść może, skoro już tyle rozmawiamy o tych substancjach, które nam zagrażają, ale czy są jakieś tutaj próby podjęcia, czy są w ogóle potrzebne właściwie, próby oczyszczania morza właśnie z zalegających tych różnych substancji?
Tutaj są dwie szkoły, które spierają się od lat 90. Jedni mówią, że morze sobie z tym poradzi i na Bałtyku panują tak różne warunki, nawet w obrębie jednego basenu, jednej głębi, że ta korozja będzie postępować z tak odmienną prędkością, że to nigdy nie skoroduje naraz. Ten wyciek zawsze będzie powolny i morze sobie z tym poradzi. Natomiast drudzy mówią, że korozja może być różna, ale jest jakaś wartość średnia, więc pewnego dnia uwolni się tego tyle naraz, że może sobie z tym już nie poradzi i dojdzie do katastrofy ekologicznej. Niestety potwierdzenie jednej albo drugiej hipotezy wymaga danych monitoringowych, czyli śledzenia tego przez dłuższy czas, tego jak na razie nikt nie robi.
Ale być może będą próby.
Jak najbardziej. W tej chwili Polska jako pierwszy kraj zdeklarowała, że będzie badać substancje pochodzące z broni chemicznej w ramach monitoringu państwowego. To się już zaczęło dziać i MGW już to robi, ale na stacjach monitoringowych, które są do innych celów. Więc to jest z daleka od składów amunicji, więc to nam niestety niewiele powie. Ale teraz złożyliśmy właśnie projekt do programu Interreg Unii Europejskiej odnośnie stworzenia strategii monitorowania, żeby też wspomóc te polskie wysiłki, ale też żeby zachęcić inne państwa, żeby zaczęły to robić. I tutaj chodzi zarówno o metody, które powinny być użyte, jak i takie platformy wczesnego ostrzegania, które stawiałoby się na dnie. One zbierałyby dane w pobliżu miejsca zatopienia, ostrzegając nas, jeżeli sytuacja gwałtownie się pogorszy.
To ciekawy projekt i tak przy okazji od razu chciałbym przejść do kolejnej kwestii, bo wiem, że brał pan udział w różnych projektach i proszę powiedzieć o jakichś ciekawszych projektach, w których pan uczestniczył, albo w ogóle może jakichś pomysłach na Morze Bałtyckie, czy tą kwestię, którą się pan zajmuje.
W tej chwili prowadzę projekt w ramach programu europejskiego Martera. On jest z polskiej strony prowadzony przez NCBiR. I projekt nazywa się Erasmus, a dotyczy stworzenia lepszego robota podwodnego do pracy właśnie w niebezpiecznych rejonach przy amunicji. Tutaj chodzi zarówno o różnego rodzaju sensory, jak i sposób poruszania się tego robota, żeby zastosować takie półautonomiczne procedury, jak również stworzenie interfejsu rozszerzonej rzeczywistości, żeby pilot takiego tak zwanego ROVA, czyli Remotely Operated Vehicle, mógł patrzeć się albo w wirtualną rzeczywistość, albo na jeden monitor, bo w tej chwili to jest tak, że on ma takich monitorów z 5 i wymaga to również pomocników, którzy mówią mu, co na którym widać.
Żebym dobrze zrozumiał tutaj, czy ten robot jeździ po dnie? Jak to wygląda?
Ten robot unosi się w toni, jest sterowany kablem z jednostki pływającej, ma pędniki zarówno horyzontalne, jak i pionowe i pilot cały czas koryguje za pomocą specjalnej konsoli, w którą stronę robot się porusza, może zawisnąć nad obiektem, może poruszać kamerą, czy w przypadku tego, gdyby coś było robione, pobrać próbki, czy również sterować takimi łapami, którymi robot się porusza. I tutaj mamy w naszym konsorcjum projektowym takich partnerów z Belgii, którzy pracowali przy łazikach marsjańskich, między innymi przy Curiosity, i zamierzamy użyć podobnych procedur u nas na Bałtyku.
To bardzo interesujące, bo wydaje się, często rozmawiamy też również w tej audycji o kosmosie, właśnie o łazikach marsjańskich, a tutaj wracamy na naszą planetę i właściwie podobne technologie się pojawiają do tych właśnie łazików marsjańskich, co ja uważam osobiście za bardzo dobre, bo wcale nie jest tak, że no, dobrze, że latamy w ten kosmos, czy właściwie bardziej będziemy, bo jeśli chodzi o ludzi, to tylko Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ale też ambitne projekty tutaj NASA, ale nie o tym dzisiaj. Wracając na Ziemię, no właśnie, to chyba dobrze, że te technologie schodzą do morza.
Tak, i jak najbardziej. Technologie kosmiczne i podwodne się przenikają. Używamy różnego rodzaju fal, bo my raczej pracujemy z dźwiękiem, oni pracują ze światłem. Ale wiem, że na przykład w bardziej przezroczystych morzach, tak jak Morze Śródziemne czy Atlantyk, stosuje się lidary, czyli takie radary oparte o światło do obrazowania dna, i to jest jak najbardziej już technologia kosmiczna.
Zgadza się. To teraz chciałbym przejść do pana domeny, bo jest pan geochemikiem i chciałbym, żeby pan powiedział naszym słuchaczom, czym zajmuje się ta dziedzina nauki. No, nazwa wskazywałaby nam, że jest to połączenie nauk o Ziemi i chemii, ale co to właściwie oznacza?
Geochemia, a w zasadzie nawet biogeochemia, zajmuje się tym, jak pierwiastki i związki zachowują się w środowisku. Ponieważ my, owszem, mamy tą wiedzę odnośnie podstawowych reakcji chemicznej, pracujemy też wiele w laboratorium, ale nas interesuje, co się stanie z danym związkiem, czy z danym metalem, czy innym pierwiastkiem, gdy wprowadzimy go do środowiska. Jak będzie to współdziałało na przykład z wodą morską, czy jak będzie to współdziałało z osadami, na przykład takim procesem, który ja też dość intensywnie badam, jest wczesna diageneza, czyli to, co się dzieje z osadami dennymi po tym, jak już spadną na dno. Wiadomo, że głównym procesem jest diageneza, czyli ten osad, a na ziemi gleba, pewnego dnia zamieni się w skałę. A wczesna diageneza to jest to, co stanie się w przeciągu mniej więcej 100-200 lat.
Mi się nasuwa od razu takie pytanie w kontekście tego, co pan mówi. Tylko zastanawiam się, co użyć za przykład, no bo chodzi mi o to, jak długo pierwiastek, czy może substancja opada na to dno, bo to właściwie, no właśnie, ile to może trwać?
A tutaj akurat jest to bardzo ciekawe właśnie u nas na Bałtyku, ponieważ jeżeli chodzi o ocean, czy jeżeli chodzi o inne morza, jest równanie Navier-Stokesa, które po prostu formułuje nam w zależności od grubości ziaren zawiesiny, jak to szybko spada, i to są z reguły dni. Natomiast na Bałtyku mamy tą sytuację, że mamy wodę mniej zasoloną na wierzchu, a dużo bardziej zasoloną na dnie. I mniej więcej na 60 metrach mamy tak zwaną haloklinę, czyli granicę gęstości między tą słoną a bardziej słodką wodą. Ta granica ma mniej więcej pół metra grubości, ale sprawia, że różnica gęstości jest naprawdę duża i te wody się słabo mieszają. Dlatego też, jeżeli zawiesina spada nam na dno morza i trafia na tą haloklinę, to zdarzają się takie sytuacje, kiedy te ziarna są naprawdę drobne, że ta zawiesina staje w toni i musi tam odleżeć swoje. Nawet kilka dni lub nawet tydzień, dopóki nie poskleja się z innymi ziarnami i ta masa się na tyle nie zwiększy, że to zatonie dopiero na dno. Dlatego poniżej 60 metrów na dnie Bałtyku zawsze śnieg pada.
To bardzo interesujące, nie miałem pojęcia o tym procesie, rzeczywiście jest bardzo interesujący. Właśnie, jak to jest, bo powiedział pan, że średnio Bałtyk, ja rozumiem, że średnia to nie oddaje konkretnej sytuacji, jest 40 metrów, tak? Czyli jak jest w przypadku tych różnych głębokości, bo rozumiem, że te 60 metrów to też jest średnia, czy jak to jest?
To jest też średnia wartość, czasami haloklina występuje na 40 metrach, natomiast widzimy ją w tych głębszych basenach, bo mamy, ta średnia głębokość Bałtyku wynika z tego, że wody przybrzeżne są płytkie. Mamy na początku piaszczyste dno, później mniej więcej na 40 metrach dno staje się muliste i później są głębokie baseny, na przykład Głębia Gdańska, która ma 100 metrów i to są rejony akumulacyjne, gdzie mamy bardzo drobny muł. I to jest to finalne miejsce spoczynku osadów dennych. Nawet jeżeli one zostaną wyemitowane z Wisły czy z lądu, to one przy każdym sztormie będą się podrywać i być transportowane dalej, aż dojdą do takiego głębokiego rejonu, gdzie nie ma mocnych prądów i tam opadną. I właśnie haloklina zaczyna się na takich głębszych wodach, czasami już na 40 metrach, ale z reguły tak około 60.
To chciałbym jeszcze taką kwestię poruszyć, bo tutaj w Trójmieście szczególnie często możemy przynajmniej, kto powinniśmy z tego korzystać, czyli chodzić nad morze. No i ta plaża, już pan wspomniał właśnie, że jest piaszczysta. Też pan wspomniał o tym procesie mieszania się. A ja chciałem zapytać właśnie, co jeszcze, czy są jeszcze jakieś kwestie, które jakoś wyróżniają Bałtyk na tle innych mórz, czy jak to właściwie jest z tym naszym morzem? Czym ono się charakteryzuje? Oprócz tego, że pogoda często jest taka, jaka jest? Mm-hmm.
Bałtyk jest przede wszystkim morzem słonawym i to widać. Zasolenie u nas jest niskie, jest dużo mniejsze niż oceaniczne. Zasolenie Bałtyku to jest tak 7 mniej więcej promili na wierzchu i 14 głęboko w tej głębszej warstwie. Natomiast zasolenie oceanu to jest 35 promili, więc kilkukrotnie wyższe. I to niestety widzimy w ten sposób, że te organizmy, które żyją na Bałtyku, to jest ta niewielka nisza, która jest odporna na wodę słodką i odporna na wodę słoną i potrafi przetrwać w takich warunkach.
Ale to rzeczywiście, ja już nawet nie wchodzę w ocean, ale nawet wydaje mi się, że jak ktoś miał okazję spróbować wody z Bałtyku tak po prostu na język i na przykład z Morza Śródziemnego, to jest różnica w słoności.
Tak, oczywiście. Różnica jest spora i nawet jest różnica w gęstości. My, jak mamy autonomiczny pojazd podwodny właśnie, który niesie sonar, to jak byliśmy na wyprawie na Morzu Śródziemnym, musieliśmy dokładać mu ciężaru, bo nie chciał się zanurzać, był za lekki.
No dobrze, a wracając jeszcze do tego naszego morza, czy jeszcze coś ciekawego o nim możemy powiedzieć?
To, że mamy tak niewiele organizmów, to sprawia, że są też organizmy, które są specyficzne dla Bałtyku. Natomiast jest sporo, tak z punktu widzenia użytkownika plaży, gatunków, których byśmy się nie spodziewali, bo już na płytkich wodach możemy zaobserwować, nurkując z maską i z rurką, krewetki. One są co prawda małe i zbyt małe, żeby je zjadać, ale można je przynajmniej poobserwować, są półprzezroczyste. Mamy kilka gatunków inwazyjnych krabów. Nawet w Zatoce Gdańskiej jest krab wełnistoręki, który przywędrował do nas z Chin, i krabik amerykański. Także jest co oglądać.
Ja słyszałem, nie wiem czy to prawda, że ostatnio widziano wieloryba?
Wieloryby czasami się do nas zapuszczają, tylko że jeżeli nie znajdą drogi powrotnej na Morze Północne, no to kończy się to niestety śmiercią z głodu. U nas ze względu na niskie zasolenie zooplankton, czyli to, czym żywi się wieloryb, jest małe. Im większe zasolenie, tym te organizmy większe rosną. Więc niestety wieloryb się tutaj u nas nie wyżywi. Musi znaleźć swoją drogę powrotną, ale zdarzały się takie przypadki. Zdarzył się nawet kiedyś w latach 80. przypadek, że zabłądził do nas kaszalot i wylądował na plaży pod Władysławowem.
Co się z nim stało?
Jest w zamrażarkach stacji morskiej Hel.
Czyli generalnie wieloryby czy kaszaloty, jak pan wspomniał, raczej jeżeli się tutaj pojawiają, to po prostu zabłądziły.
Tak, niestety właśnie te planktonożerne wieloryby fishbinowe na Bałtyku mogą być tylko przypadkiem. Tak zwane zębowce, czyli delfiny i morświny, czy nawet orki mogłyby się tu pojawić i przeżyć, nie wiem z jakim skutkiem, ale mogłyby. Natomiast wieloryby fishbinowe jednak Bałtyk nie.
Dobrze, to jeszcze teraz chciałbym na koniec może zastanowić się nad przyszłością tego naszego morza. Jak to może wyglądać? Czy wspomniał pan, że z tymi zanieczyszczeniami jest jakby trochę lepiej?
Tak, Bałtyk się oczyścił w bardzo dużym stopniu w wyniku tego, że te wszelkie zanieczyszczenia z lądu zostały uregulowane zarówno przez to, że są lepsze technologie, jak i przez to, że są traktaty międzynarodowe, które zobowiązują państwa do mniejszej emisji zanieczyszczeń. Natomiast to, co jest już na Bałtyku, jest w dalszym ciągu zagrożeniem, ale trwa dyskusja nad mitygacją, nad wyjmowaniem i wraków, i amunicji. W tej chwili na szczęście odchodzi się od usuwania amunicji konwencjonalnej w ten sposób, że się ją po prostu wysadza, bo to jest bardzo szkodliwe dla środowiska, a zaczyna się ją wyjmować i niszczyć. I tą samą technologię można użyć albo bardzo podobną do amunicji chemicznej, więc no, jestem pełen nadziei.
To jeszcze na samo zakończenie naszej rozmowy nasunęło mi się takie zagadnienie, no bo rozmawiamy dużo o tych materiałach, które są zagrożeniem i mogą spowodować właśnie jakieś konsekwencje, ale czy w Bałtyku można byłoby znaleźć skarby?
W pewnym sensie tak. Znaczy na pewno można by było znaleźć skarby związane z żeglugą, czyli skarby, które znajdują się we wrakach. Na pewno to są skarby dziedzictwa kulturowego i to ludzie z muzeów morskich na pewno by się z tym zgodzili.
No. Również o to pytam, ale rzeczywiście no też w tym potocznym rozumieniu pytam o te tak zwane skarby piratów, ale...
Piratów nie, ale kaprów... To już jak najbardziej. Były na Bałtyku wojny kupieckie, gdzie topiono całe galeony, które były wyładowane różnym dobrem, więc pewnie i metale szlachetne też mogłyby się tam znaleźć. Ale takim jakby kolejnym skarbem jest to, co może się znajdować w organizmach morskich. Teraz wiem, że i Uniwersytet Gdański, oceanografia i biotechnologia od kilku lat zajmują się szukaniem leków, które można by pozyskać z sinic bałtyckich. I to są na przykład leki, które mają potencjał być stosowane w terapii antyrakowej. Także to może być taki kolejny skarb.
Tak, to bardzo ciekawe ujęcie, ale rzeczywiście tak, zgodzę się, że to mogą być skarby oczekiwane bardzo, ale nie tak oczywiste. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Przypomnę, że moim i państwa gościem był profesor doktor habilitowany Jacek Bełdowski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu
Pomorze. Nauka. Świat.